Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak przedsiębiorca. Jest to audycja tradycyjnie o przedsiębiorcach, dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, a przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Dzisiaj ponownie gościmy eksperta w dziedzinie inwestowania w nieruchomości, człowieka o niespożytej energii, wyjątkowym poczuciu humoru, Wojciecha Orzechowskiego. Witaj, Wojtku.
Witam serdecznie Ciebie i witam wszystkich internautów.
Wojtku, no, widzieliśmy się chyba jakiś miesiąc temu, pomimo tego, że obiecaliśmy naszym słuchaczom, że się spotkamy, ale Ty gdzieś wybyłeś, jakiś niby to jakaś plandemia, a Ty, rozumiesz, jesteś rozchwytywany, jeździsz po świecie, po Polsce, z kursami, z warsztatami. Ja rozumiem, że to chyba woda na twój młyn, tak? No bo uczysz ludzi, jak inwestować w nieruchomości i coś mi się wydaje, że masz chyba dzisiaj dla nas jakieś cieplutkie newsy związane z tym rynkiem nieruchomości. No i też porozmawiajmy dzisiaj o inwestowaniu w nieruchomości po pandemii, przepraszam, bo ja nie wiem, czy ona się skończyła, czy ona jeszcze trwa, no są różne szkoły, tak? Jak ktoś mówi Falenicka i Otwocka, jedna mówi, że tak, druga mówi, że nie. Ale to może zadam Ci pytanie, co się dzieje obecnie na rynku nieruchomości okiem eksperta?
Mój drogi, ja trochę relaksacyjnie wyjeżdżam, a trochę służbowo, jak przedwczoraj śledziłeś być może mój Instagram albo Facebook, to śniardwy zaliczałem na motorówce dosyć szybkie i takie przygotowania do zrobienia patentu. To jest coś, czego jeszcze nie mam, a przydałoby się, a faktycznie woda to jest super sprawa. Znowu za chwileczkę dosłownie pakuję się z synem i jedziemy w okolice Wrocławia, bo tam kolski reżyser nagrywa nowy swój film, baśń. Nie wiem, czy słyszałeś, mówiłem Ci o tym?
Mówiłeś poprzednio i to już ja rozumiem, że już to nabiera kolorów.
To jeszcze 4 dni nagrań mu zostało, czy 5 z 40, ale przepiękna baśń będzie, niesamowite wykorzystane stroje, rekwizyty i tło, gdzie są fauny, skrzaty, no i on tam i grupa aktorów, 114 aktorów występuje, na liście jest na 4. miejscu, widziałem zaraz po Marianie Opani, po Grabowskim z Kiepskich, także Albercik tam gra z Sex Missy, to jest
Łukaszewicz,
dokładnie, i jeszcze Damiński, więc super obsada, super baśń, no i on zaangażowany na maksa. Grupa dzieciaków ucieka z domu dziecka, jednocześnie z obrazów uciekają fauny z krzaty, będą ich pomagać ocalić świat, więc w ogóle jest super.
Wow, no to niezłą reklamę żeś zrobił temu filmowi, a powiedz mi, a kiedy on będzie na ekranach?
Zrobiłem, bo sam tam będę występował, dlatego że w pewnym momencie zabrakło im kierownika budowy, który grał rolę i ja na tamie stoję i odgrywam statystę kierownika budowy, łażę w tej z powrotem, więc dobrze się nadałem.
No to idealnie, czyli ekspert z dziedziny nieruchomości gra kierownika budowy. Nie, no coś niesamowitego, rewelacja.
Nie mówiłem, ale przygoda fajna, 100 zarobiłem, słuchaj, za pół dnia.
100 zarobiłeś, wow, to jakoś zainwestować ją trzeba chyba, nie? W nieruchomości.
Na paliwo, nie? Tam, żeby dojechać. W każdym razie bardzo fajnie, no i na wiosnę w kinach będziemy mogli oglądać. Republika Dzieci.
No to trzymam kciuki w takim razie i będę pierwszym oglądającym, pierwszym widzem w kinie. Jeżeli oczywiście do kina będzie można pójść bez maseczek, bo ja noszę taką maseczkę bezobjawową, wiesz, bo po prostu irytuje mnie to.
Ostatnio wchodzę na basen, pani krzyczy, że mnie nie obsłuży, żebym wyszedł, nie pozwala do kasy dojść. Ja mówię, ale jak to w maseczce mam się kąpać? Nie, jak pan wejdzie do szatni, to pan wejdzie. Ja wchodzę do szatni, 15 osób w szatni, nikt nie ma maseczki, więc o to chodzi. Wiesz, to taki absurd. Lepiej stoję i ekspedientka krzyczy do pani przede mną, ale ja pani nie obsłużę. Dlaczego? Bo nie ma pani maseczki. A ona odpowiada, ale pani ma maseczkę, nie? Takie tam przedrzeźnienie. Ale najlepszy numer jest taki, że 4 dni temu wszedłem na stronę ministerstwa i dzisiaj też, dzisiaj albo wczoraj, no 850 nowych zarażonych, a zmarło tam około 9 osób, no i 6 z tych 9 miało powyżej 85 roku życia. Nie?
No więc właśnie, także może powinniśmy otrzymywać informacje rozpoczynające się od tego w ogóle, ile osób zmarło, tak? By się okazało,
tak, w ogóle, że
nikt nie zmarł na przykład, ale na COVID-a, tak?
wiadomo, że każdy, kto zmarł, dobrze byłoby, żeby miał ten COVID, więc myślę, że przed śmiercią tam nawet co niektórzy zarażają ich tym COVID-em, bo wtedy szpital dostaje 6 tysięcy dofinansowania za zmarłego na COVID-a. Nie wiem, czy słyszałeś.
No oczywiście, że słyszałem. No.
Słuchaj, oczywiście pół żartem, pół serio, ktoś powie z widzów Orzechowski, ty dziadu, jakie ty brzydkie rzeczy mówisz, ale ja ci powiem, ja się w ogóle nie zdziwię. Wiesz, ja pamiętam, jak to były te dla pieniędzy, czego ludzie nie robią, jak to w Łodzi było, że tam wstrzykiwano chorym i uśmiercano ich.
Pawulonem.
Tak, i wiesz, dopiero afera wyszła. Wcale się nie zdziwię, jak się okaże, że tam któryś bardziej hardy, kurczę, specjalnie gdzieś tam zarażał ludzi, żeby tylko szpital dostawał kasy i dofinansowanie. Nie, dobra,
to jest
spekulacja, nie? Myślę, że ludzie tacy nie są. W żadnym razie, Irene, bo tacy ludzie nie są i na pewno w ten sposób nie postępują. Natomiast otrzymałem informację od jednego prokuratora, że dzisiaj nie są robione sekcje zwłok osób, które umierają, bo nikt nie chce się zarazić, nikt nie chce się w tym babrać, więc tak naprawdę nie wiemy, kto na co umiera, ale miał tego COVID-a, co prawda miał już 93 lata, on jeszcze pewnie by pożył 40, ale miał COVID-a i umarł, nie?
No więc właśnie, także te statystyki są nieubłagane, tak? Dziennie słyszałem wcześniej tam około 500 osób ginie w wypadkach samochodowych, jakoś nikt się tym nie przejmuje, tak? A jak jedna osoba czy półtorej osoby dziennie umiera na COVID-a, to wtedy jest to na skalę światową wydarzenie, no? No ja trudno, dobrze, ale może wróćmy do nieruchomości, do przyjemniejszych tematów, to jak to się ma w ogóle, to może jeszcze raz dam ten tytuł, bośmy trochę zboczyli. Co się dzieje obecnie na rynku nieruchomości?
Ja jeszcze przepraszam, wrócę do tych sarkazmów. Irku, miałem wirusa HCV.
Tak. To wiem, mówiłeś.
Tak. Wątrobę. Właśnie wyświetliłem, to jest jeden z przykładowych wirusów i chorób. Około 400 tysięcy każdego roku umiera chorych na powikłania spowodowane przewlekłym zakażeniem właśnie tym wirusowym zapaleniem wątroby. To są dane, które od razu mi się wyświetliły w Google, kiedy napisałem, ile osób umiera na HCV. W Polsce chorych jest 150 tysięcy, z czego 86% o tym nie wie, co ciekawe. No i ta umieralność jest też dosyć wysoka, więc no gdybyśmy sobie tak po prostu, no właśnie, 71 milionów osób zakażonych, a 400 tysięcy umiera rocznie, więc to są takie liczby, które nikogo dzisiaj nie przejmują i dzisiaj jest, wiesz, tam nie jest problemem. No więc ja myślę, że jest to taka pseudopandemia i niebawem wyjdzie tak naprawdę, co się za tym kroi, nie?
Już wychodzi. No dobrze. No czyli w takim razie po raz trzeci zadaję ci to samo pytanie.
Zapytaj, ja już odpowiadam.
Co się dzieje obecnie na rynku nieruchomości, Wojtku?
Dobrze. Moi drodzy, więc sytuacja wygląda tak. Jak każdy wywiad z Irkiem rozpoczynam od tego, że na YouTubie w lutym, marcu opublikowałem serię filmów dotyczących COVID-a. No i tam były scenariusze. Jeden z nich, pierwszy, łagodny, zakładał, że wypuszczą nas gdzieś tam w okolicach kwietnia, maja, a później pod koniec wakacji będziemy mogli ocenić, co się stało. Dzisiaj mamy już po wakacjach, mamy połowę września i z czystym sumieniem możemy sobie podsumować, jak wygląda kryzys w Polsce, jak się to odbiło, jakie firmy padają, jak bardzo mamy przerąbane, ile mamy bezrobocia, jak to bezrobocie wzrosło, jak bardzo spadło PKB, jaka jest bardzo wielka inflacja, jak nieruchomości pospadały, ile firm pobankrutowało, ile banków, ile jak giełda wygląda, co się dzieje z walutami, to wszystko to są przecież kwestie dotyczące kryzysu. No i tak po prostu chciałem podsumować na ten temat kilka słów, powiedzieć, jak to wygląda. Na koniec sobie ocenimy, czy to wygląda optymistycznie, czy pesymistycznie. Możemy też powiedzieć o zagrożeniach, które nas czekają. I to będzie na pewno wskazówka dla tych, którzy przypatrują się rynkowi, nie mają czasu zgłębiać tej wiedzy i fajnie, jak taką pigułkę dostają i mogą sobie sami wyrobić zdania na ten temat, okej?
Jasne, jak najbardziej, bardzo proszę.
Ja mam tutaj ściągawkę, bo tych informacji jest cała masa, więc W ogóle 24-25 sierpnia byliśmy w Sopocie, no nam się nie udało wtedy spotkać.
No niestety, niestety.
Było deweloperskie forum nieruchomości i pierwsza sprawa, deweloperzy wypowiadali się, że trzymają się bardzo dobrze, że nie zamierzają obniżać cen, nie zamierzają tutaj ogłaszać bankructw różnego rodzaju. Jest lekkie przyhamowanie, było zastopowanie, nawet sierpień to się dał chyba tak najbardziej odczuć w tym wszystkim, gdzie masa ludzi na wakacje pojechała i czekała, co się stanie do końca wakacji i czy te nieruchomości spadną, czy nie. No i okazuje się, że tu pod tym względem jest optymistycznie, deweloperzy podchodzą optymistycznie. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby któryś deweloper w tym roku ogłosił upadłość, jakiś duży, tak? Żeby to było taka afera. No nie wiem, może ty słyszałeś, że tam coś gdzieś, nic?
Nie, nie słyszałem, nie słyszałem, żeby jakikolwiek.
Deweloperzy się mają dobrze i jest okej, ceny na rynku nieruchomości wtórnym nie spadają i na pierwotnym również. Chociaż jak patrzymy tutaj na statystyki, bo mam takie doniesienia od strefy nieruchomości naszej Anety Nagler, która nam te informacje podaje, to okazuje się, że na rynku pierwotnym raczej nieruchomości delikatnie można zauważyć tak 1-2% rosną, a na wtórnym w niektórych miejscach ofertowe właściwie wszędzie są niewzruszone, a te docelowe, czyli transakcyjne, zdarza się, że czasami do 8% jednorazowo spadają, no bo jeżeli Kowalski od pół roku zamierza sprzedać mieszkania, jest bez ruch, no to musi opuścić cenę, żeby wypchnąć to mieszkanie, więc Wrocław, Kraków, gdzieś tam słychać było takie informacje, że przypadki takie miały miejsce, natomiast nic więcej, nic złego się nie dzieje. Pomimo, że niektórzy to już od 2019 roku na wiosnę krzyczeli, wyprzedajcie nieruchomości, to już jest bańka cenowa, to już jest koniec, to już po nieruchomościach lepiej teraz nie kupować, a jednak ceny na przekór wszystkim rosły, teraz się fajnie ustabilizowały, jest pewien przestój, czas z 2 tygodni, przynajmniej u nas taki średni czas sprzedaży nieruchomości dobrej perełki był 2 tygodnie, teraz wydłużył się do 3-4 miesięcy w niektórych przypadkach i to jest jakby naturalne, bo jest duże spowolnienie, natomiast nie ma jakiejś wielkiej tragedii, okej?
Okay? Ale wiesz co, ostatnio słyszałem jeszcze taką sytuację, gdzie powiedziano, już nie pamiętam kto to mówił, to jakiś człowiek, który mieszka w Londynie, że, no wiesz, bo to też może do nas dotrzeć, że on zauważył, że pustoszeją powierzchnie biurowe, że ludzie nie wrócą do tych biur, że firmom jest o wiele lepiej i łatwiej i taniej, jak ludzie pracują w domu zdalnie i te powierzchnie biurowe będą przekształcane potem w mieszkania po prostu. I teraz pytanie, czy nas to również czeka, Wojtku?
Myślę, że to może mieć miejsce. Ja już miałem przypadki, że ludzie zwracają się do mnie, aby lokal komercyjny przekształcić na mieszkaniowy albo usługowy na mieszkaniowy, więc to może mieć miejsce. I faktycznie w Polsce też jest bardzo podobnie, lokale biurowe, no to zazwyczaj ja widziałem, że ciężko usługowe, biurowe no, znajdowały swojego nabywcę jeszcze przed pandemią, no więc teraz tym bardziej, jeżeli masa ludzi pracuje z domu, to tym bardziej mieszkania musimy powiększać, dostosować swoje możliwości pracy w domu, a tym bardziej zobacz, no, były takie 2-3 miesiące, 4, że dzieciaki też były i mieszkały, trzeba było pracować i jeszcze z dzieciakami mieszkać. I z dzieciakami to jeszcze jest okej, ale jak studenci teraz nie mogą wracać na uczelnię, bo część uczelni została zamknięta, no to niektórzy studenci zostają w domach i teraz jak mieszkanie jest 45 metrów, no i jak dzieciaki chodziły do szkoły, do liceum, to jeszcze jakoś dało się wytrzymać, poszły na studia, więc się wyprowadziły, a teraz załóżmy ich była 2 czy 3, no i wracają i siedzą u mamy, u taty, no to jest naprawdę czas, no więc jest zapotrzebowanie znowu na większe mieszkania i to jest odczuwalne, więc to zainteresowanie teraz wraca. Jeżeli mamy problem z wynajmem, no bo jednak rynek troszeczkę się popsuł, bo zapotrzebowanie na wynajem krótkoterminowy stanęło, tak, większość się przerzuciła na wynajem długoterminowy, no i tutaj na pewno muszą się poukładać, część osób nie wróciło na studia, część osób nie wróciło do pracy, więc, ale ci, którzy mieli dobrych, stałych najemców, to jednak cały czas ich mają i tam większych zawirowań nie ma. To jest tylko tyle, że faktycznie inne rzeczy muszą się poukładać. Jeżeli się okaże, że nie ma tych najemców, no to nawet do 20% ceny czynszów wynajmu można, będzie trzeba nawet opuścić, nie? Więc no, ci, którzy kupili w kredycie, mogą mieć problem, ci, którzy kupili za gotówkę, raczej powinni być spokojni.
No więc właśnie mam takie pytanie, wiesz, bo no, w dużych miastach, tak jak no, wiesz, ja z Gdańska jestem i rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli mieszkania przygotowane dla studentów. I tych studentów nie ma, ponieważ no, będą studia, też ja wykładam na WSB, no to już wiemy, że będzie online, będą wykłady online, nie będzie spotkań normalnie na żywca, stacjonarnych. No i teraz wiesz, jest masę mieszkań dla przygotowanych dla studentów, no i kto tam będzie mieszkał, czyli chcąc, nie chcąc, nolens volens, no to chyba ceny wynajmu spadną, a jak ceny wynajmu spadną, bo tych mieszkań będzie, to się chyba nazywa nadpodaż, tak? A budują cały czas budują, bo tutaj cały czas, wiesz, w Gdańsku, gdzie mieszkam, to cały czas wykwita, wiesz, nowe osiedle, to kto tam będzie mieszkał? Bo ja naprawdę tego nie rozumiem, może ty mi to wyjaśnisz.
Słuchaj, więc ja może jeszcze nie byłbym taki do końca pesymistyczny, dlatego że wakacje to były wakacjami, to był bardzo trudny czas, ale część studentów i tak nie wytrzyma w mieszkaniach, w domach. Oni chcą się bawić, oni chcą żyć, oni jednak chcą mieć kontakt z innymi ludźmi, oni chcą pracować, masę studentów pracuje, więc i tak pozostaje, nie? Na razie statystyki były takie, że właściwie to zaraz do tego dojdziemy, nie? To może do tego najmu jeszcze powrócę, ja parę statystyk powiem, tylko może polecimy po kolei, bo ja na razie powiedziałem o deweloperach i o cenach, co jest optymistyczne, ale lećmy punkt po punkcie, jak mam przygotowane.
Proszę bardzo, super.
Jak to wygląda, na sam koniec sobie podsumujemy, jak to wygląda na dzisiaj. Mam tutaj dane odnośnie globalnego PMI, mierzonego przez Market i JP Morgan. Donoszą oni, że wzrósł on w sierpniu od 21 miesięcy do najwyższego poziomu 51,8 punkta wobec 50,3 punkta w lipcu. Jak widać, wzrost sugeruje, że produkcja przemysłowa wróciła do dodatniej dynamiki w ujęciu rok do roku. Więc jest to kolejny czynnik trzeci, który jest optymistyczny, tak? No bo sprawdzaliśmy, jak to wygląda. No, bezrobocie nie zwiększa się, jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Nawet w Stanach Zjednoczonych to bezrobocie, które na początku szacowano, że będzie o wiele wyższe, ono jest niższe i już Fed podał, że oni przynajmniej szacują, że z roku na rok to bezrobocie będzie malało tak, żeby wróciło do jakiegoś tam poziomu 4%. I to jest kolejna optymistyczna wiadomość. Naurel Rubini, prezes firmy badawczej Rubini Macro Associates i zarazem ekonomista, który przewidział poprzedni kryzys finansowy, twierdzi, że kluczowe dla ożywienia gospodarczego na świecie będzie wynalezienie szczepionki, ale ja za bardzo nie widzę tego, chociaż i polskie firmy już się starają o to, aby walczyć o wynalezienie tej szczepionki i wchodzą tam w grę oczywiście miliony złotych. Zobaczymy, czy tak się stanie. Chociaż no, pytanie, czy nam, ludziom, na pewno ta szczepionka jest potrzebna, bo ja uważam, że masa ludzi jest w stanie sobie poradzić z tym wirusem. Oczywiście fajnie byłoby mieć zabezpieczenie. Niemniej jednak pytanie, czy te szczepionki nie wyrządzą o wiele więcej szkody. Tak jak to miało w przypadku SARS czy tam świńskiej grypy w Szwecji, gdzie teraz do dzisiaj państwo wypłaca masę pieniędzy za to, że były problemy po szczepionkach.
Ale teraz państwa się jeszcze zabezpieczają, żeby tych odszkodowań nie płacić. Czyli wiesz, takie ustawy o bezkarności są już przygotowywane, procedowane.
Łapiemy się na siłę, szczepimy.
No więc właśnie. Mhm. Ale wróćmy do nieruchomości.
Tak jest. Kolejna rzecz. Polacy zamykają lokaty, aby inwestować w nieruchomości. Z analizy HRA Investments, holdingu inwestycyjnego działającego w sektorze nieruchomości, wynika, że Polacy wyciągnęli z bankowych lokat najwięcej pieniędzy w historii. Na koniec czerwca mieli na nich oszczędności w wysokości 250 miliardów. Jeszcze miesiąc wcześniej było to 262, a więc o 12,5 miliarda więcej. Od tego, kiedy statystyki nie były jeszcze dotknięte skutkami pandemii, saldo bankowych lokat Polaków spadło ponad 40 miliardów, gdzie Polacy lokują zatem oszczędności oczywiście w nieruchomościach. No dzisiaj mamy taki problem, że te stopy procentowe sprawiły, że lokaty są bez sensu. Wcześniej obligacje zniechęcają nas przez getback, zresztą widać, że KNF mocno się czepia teraz i sprawdza wszystkich, którzy podobne rzeczy robią, inwestują gdzieś tam pieniądze, więc ludzie ogólnie się boją. A na rachunkach bankowych niektórych firm już mamy sytuację, że trzeba dopłacać do środków zgromadzonych na koncie, czyli konto nie jest oprocentowane, a wręcz przeciwnie, trzeba dopłacać. Ludzie wyjmują pieniądze i lokują w bardzo stabilne właśnie nieruchomości, działki i mieszkania. Teraz tam słyszałem, że powstały fundusze, które zbierały pieniądze akurat na centra logistyczne i magazyny, ale już tam słychać było, że znowu się ktoś wywalił na 40 chyba milionów, więc myślę, że to nie ma tak, jak ktoś sobie kupi mieszkanie i to mieszkanie jest, i to mieszkanie będzie i z czasem ono będzie drożeć i ono utrzyma wartość pieniądza. Mamy sytuację, że ta inflacja dzisiaj podawana jest na poziomie, jeszcze wakacje była 3,7, teraz wzrosła z ostatnich notowań do 4,2-4,3%. Ja nie, oczywiście nie wierzę tym statystykom, sądzę, że jest to na poziomie 10-11%. To dopiero czas pokaże, to wszystko wiadomo, jaki koszyk dóbr sobie weźmiemy, żeby zbadać, jak te ceny rosnęły, ale też za chwilę pokażę, jak ceny w ostatnim czasie się zmieniły, więc to mieliśmy chyba piąty punkt, który znowu optymistycznie nam podaje, jak sytuacja na rynku wygląda. Teraz kolejne rzeczy z badań przeprowadzonych przez Gazetę Wyborczą i między innymi nasz kwartalnik Strefy Nieruchomości. Największy potencjał inwestycyjny mają miasta, w których ulokowane są kamienice, czyli Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Katowice czy Łódź. Centra miast są mocno wyeksploatowane, więc ludzie szukają tego, co jest, zagospodarowują, robią rewitalizację, więc cieszą się tam, jeżeli powstają fajne budynki premium, to cieszą się one fajnym powodzeniem. Zresztą my też mamy tuwima48.pl, gdzie mamy już sprzedaż apartamentów. Proszę się nie przerazić, bo ceny nawet do 11 tysięcy za metr dochodzą, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w takiej sytuacji kupujesz mieszkanie 50-metrowe i jeszcze po schodkach wchodzisz na górę i masz prywatny ogród 50-metrowy. Ten ogród trzeba ukryć w cenie mieszkania, bo się go nie da sprzedać, więc dlatego też mamy sytuację, że ta cena za metr jednostkowa mieszkania jest droga, ale jak przeliczysz sobie na metry, to wychodzi około 6500, więc wtedy to już jest całkowicie inaczej. Ale znowu tak nie można przeliczać, bo ogrodu nie przelicza się tak jak mieszkanie, więc trudno to w ogóle przeliczyć. Każdy sobie przelicza jak chce, ale my dla inwestorów mamy ofertę 15% teraz, 85% przy odbiorze, jakby ktoś chciał zainwestować. Pomagamy znaleźć klienta, pomagamy wynajmować, jeśli nie uzyska 6-8% stopy zwrotu, to możemy od niego odkupić to mieszkanie. Jeżeli kupuje pod flipa, a go nie sprzeda w ciągu roku, też możemy odkupić, więc dosyć zabezpieczona transakcja dla tych, którzy lubią takie działania o fajnych zabezpieczeniach, to warto się zgłosić i z nami porozmawiać. Tuwima48.pl.
Czyli jeżeli ktoś ma worek pieniędzy w domu, wybrał te lokaty i trzyma w skarpecie, to jest duża szansa, że tutaj utrzyma wartość tego pieniądza.
Tak jest. Kolejny szósty punkt, który jest optymistyczny, to polski eksport notuje coraz lepsze wyniki. W drugim kwartale, mimo zapowiedzi analityków, nie odnotowano gwałtownego załamania w polskim eksporcie, mimo właśnie, że ta inflacja tam była w okolicach 3,7%. I z danych GUS wynika, że ten eksport wzrósł o 7% w stosunku do tego samego okresu, co w 2019 roku, więc mamy kolejny punkt, który mówi, ok, jest całkiem fajnie. Następnie gwałtownie rośnie zainteresowanie działkami budowlanymi, rekreacyjnymi oraz domami. Teraz domy wracają do łask, bliźniaki, szeregowce, tym bardziej, że bliźniaki, szeregowce, one cenowo dosyć już wyglądają podobnie, tak jak mieszkania duże, metraże gdzieś tam w miastach, no to ktoś, kto chce w alternatywie mieszkać pod miastem w domku, to sobie może kupić. No i banki luzują troszeczkę już politykę kredytową, więc jest to też dosyć korzystne, że można w tym kierunku działać. I tak patrzę te, moi drodzy, jeszcze informacje. No i chyba mamy tutaj tyle, jeżeli o to chodzi, co się działo w ostatnich trzech miesiącach.
A jak wygląda sytuacja z flipami, powiedz, tak? Czyli kupujemy, remontujemy i sprzedajemy. Jak to wygląda teraz?
Jest to optymistyczne. Cały czas dostaję informację, że ktoś coś kupił, coś sprzedał. Faktycznie wydłużył się proces inwestycyjny poprzez dłuższą sprzedaż, szczególnie teraz przez ostatnie 3 miesiące, kiedy ludzie nie byli pewni, kiedy zastanawiali się, a niektórzy wręcz bali się, żeby oglądać nieruchomości, więc przez to wydłużył się proces sprzedaży niektórych troszeczkę mniej atrakcyjnych mieszkań, bo to trzeba każde nieruchomość oszacować względem cechy. Jeżeli te cechy są super, to mieszkanie się super sprzedaje. A jak czasami robimy wyjątek, bo coś tam, bo ostatnie piętro, bo może brak balkonu albo zły układ, ale przymrużamy oko, no to takie troszeczkę mamy teraz w związku z tym problemy. Natomiast na pewno nie ma odczucia tutaj na rynku pierwotnym. Nie? Rynek pierwotny świetnie sobie z tym radzi. Chciałbym jeszcze dodać do tego wszystkiego ósmy punkt, a mianowicie Pamiętajmy, że od wyborów płaca minimalna rośnie i w tym roku też nam skoczyła o te 15-17% do 2,5 tysiąca płaca minimalna, a ekipa rządząca miała taki zamysł, żeby ją podnieść do 4 tysięcy. Słuchajcie, jeżeli najniższa krajowa rośnie do 4 tysięcy złotych, albo nawet do 3, nie? Z tych 2,5 co mamy, rosną koszty zatrudnienia, rosną koszty robocizny, rosną wtedy koszty materiałów, które są produkowane, półproduktów różnego rodzaju, również materiałów budowlanych, a więc rośnie też i robocizna mieszkań i produkty do mieszkań, a więc siłą rzeczy ceny mieszkań będą rosły i tutaj nie da się tego uniknąć. Jeżeli ktoś mówi, że ceny spadną, bo coś tam, nie mogą spaść, dlatego że HRE Investments, HRE, tak mi się wydaje, że nie, trafiłem na taki raport Think Tank, można sobie wpisać w Google, który w 2018 roku donosił, że mamy 2 miliony 100 tysięcy mieszkań deficytu. Ja to często powtarzam, więc być może z moich ust już to słyszysz któryś raz, ale przez ostatnie dwa lata wybudowano w Polsce tylko 100 tysięcy mieszkań oddano do użytku, więc około 1 902 000 jeszcze tych mieszkań brakuje, to jest deficyt. To, że tam na rynku w wynajmu chwilowo jest zadyszka, to, że kredyty zostały chwilowo obcięte, lada chwila to wróci do normy i dalej rozpocznie się popyt, dlatego że masa inwestorów zagranicznych inwestuje w Polsce, bo widzą, że są atrakcyjne stopy zwrotu, więc tu to zapotrzebowanie na nieruchomości będzie cały czas dosyć duże, a ponieważ jest deficyt, to ceny siłą rzeczy będą rosły. Poza tym podczas pandemii problem był z produkcją materiałów w ogóle, bo niektóre produkcje stanęły, a więc mamy też sytuację, że niektóre ceny materiałów rosną, a więc to też będzie miało wpływ na to. No i ja myślę, że dosyć ważna rzecz to jest ta inflacja, która będzie powodować, że ceny będą rosły, my to będziemy widzieli. No niektórzy się wypowiadają, że to będzie tylko taka ułuda we wzroście cen, bo oczywiście wartość pieniądza będzie spadać, bo za ten sam pieniądz, załóżmy 5 lat temu, można było kupić o wiele więcej niż za rok, kiedy no, na rynek już wpłyną te wszystkie pieniądze dodrukowane, kiedy ten nadpopyt, który został wygenerowany, zostanie skonsumowany. To jest na pewno jakaś obawa w związku z tym. No niemniej jednak ulokowane pieniądze w nieruchomości nie powinny zawieść nas. I nawet gdyby się okazało, że chwilowo będzie jakiś przestój albo króciutka, lekka korekta, no to nie powinno być w związku z tym jakiegoś wielkiego problemu. I to, co mówiłem, to jest oczywiście ostatnie 3 miesiące, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, co Aneta nam przygotowała wczoraj. Ja miałem też taki webinar u siebie, gdzie te tematy poruszałem. No i tutaj jest właśnie to, przede wszystkim, że studenci zrywają umowy najmu, że nie wracają, że 54% studentów wskazało w ciągu ostatnich 3 miesięcy, że ich sytuacja się pogorszyła i nie będą kontynuować najmu.
No więc właśnie tu jest takie pytanie, co się będzie działo niebawem na rynku nieruchomości?
Myślę, że niektórzy będą się musieli przekwalifikować, to znaczy studenci no, to są takim łakomym kąskiem na wynajem ze względu na to, że są dosyć przewidywalni, można różnego rodzaju zabezpieczenia zastosować, nie są tak groźni jak rodziny z dziećmi. Znaczy ja mówię tu przez pryzmat patrząc oczywiście ustawy o ochronie lokatorów, która dla inwestorów jest bardzo niekorzystna i ciężka w zrealizowaniu, więc no, ja wczoraj wynajmowałem mieszkanie rodzinie i już jakby akceptuję to, że jednak rodziny są dzisiaj, to jest ryzyko, gdyby nie chciały się wyprowadzić, gdyby nie chciały płacić, gdyby ich oczywiście sytuacja się pogorszyła. Niemniej jednak to jest jakiś tam ułamek znowu tych wszystkich najmów, które nie wypalają i gdzie właściciele lokali mają problemy z tym, że wynajęli rodzinie, a teraz mają problem. Więc ja się skusiłem jednak na rodzinę. Oni zapłacili za rok z góry. Mhm. I w ogóle się nie zastanawiałem. Mówię, będę się zastanawiał za rok. Natomiast no, ja mam swoje sposoby, jak taką umowę dobrze przygotować, żebyśmy się dogadali z tym najemcą, że on wie, że ja nie żartuję. No niestety dzisiaj nie mogę wykręcić korków, zakręcić prądu, wody, czy wyjąć z okien, wyjąć drzwi czy okna, tak? No bo jest to karalne. Natomiast no, są jeszcze inne sposoby, gdzie można się w jakiś sposób zabezpieczyć. Tu na szczęście ustawodawca nic nie mówi o internecie, nie? Bez internetu ci się żyć nie da. Można odcinać internet dowoli. W każdym razie studenci stanowią 13%, jak wynika z raportu ThinkCook, który można zobaczyć w internecie, jak wyglądał rynek najmu przez ostatnie 3 lata. Bardzo fajny raport. Ja też u siebie na YouTubie mam webinar na ten temat opublikowany, jakby ktoś chciał 1,5 godziny, jak to wyglądało. To 13% to nie jest aż tak dużo. Oczywiście to jest tak, że jeżeli najemcy stanowią 13%, to na 100 wynajmowanych mieszkań 13 to są studenci, ale z tego samego raportu wynikało, że 60% najmów i tak samorządy i miasta prowadzą, a nie inwestorzy prywatni, więc raczej można byłoby powiedzieć, że wśród tych 45% 13, czyli stosunek to będzie 26%, czyli to jest 1/4 stanowią studenci, czyli jak ja jestem inwestorem, to co czwarte mieszkanie wynajęte przez inwestora jest dla studentów. I teraz jeżeli połowa z nich się wysypuje, to znaczy, że co ósme mieszkanie ma problem ze studentem, a to już jest zauważalne, to znaczy można usłyszeć o tym, tak? Jak pójdziemy na spotkanie Stowarzyszenia Mieszkaniczników, którzy wynajmują w dużej mierze i będzie 50 osób, z których 40 zajmuje się wynajmem, no to co ósma osoba powie, że ma problem ze studentami, więc jak oni rozmawiają i siedzą, no to 5 osób zabierze głos, mam problem, czyli ogólnie to będzie już zauważalne, nie? Może nie tak jak z pandemią, bo ostatnio się śmiałem miesiąc temu, wchodzę do rodziców, no i w telewizji oczywiście akcja, znowu źle, znowu się pogorszyło, rząd wprowadza obostrzenia, będą te czerwone powiaty i żółte i już 19 mamy czerwonych powiatów. I ja sobie tak myślę, kurna, ile mamy powiatów w Polsce? Ja mówię, nawet nie pamiętam, ale trzeba zobaczyć, nie? Ja wchodzę, a tam w Wikipedii 320 powiatów jest plus 60 czy 80 miast na prawach powiatu. Czyli robi się prawie 400, no i oni z 19 taką aferę robią, nie? Więc no nie możemy tutaj się dać też temu zastraszyć. Oczywiście, jeżeli pójdziesz na spotkanie i 5 czy 8 osób cię zaczepi i powie, że jest źle ze studentami, no to ty powiesz, o rany, kurna, jest źle. No ale pozostali się nie odezwą, albo tam powiedzą, okej, ale u mnie jest dobrze, ale tego już się nie słyszy. Więc to może nie jest jeszcze aż taka tragedia, nie?
Aha. No dobrze, no to ja rozumiem, że musimy się przyglądać, jak to ktoś powiedział, tak? Musimy się przyglądać, aczkolwiek też pewien mądry człowiek, który jest na dość eksponowanym stanowisku teraz w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że tylko głupiec nie jest przygotowany. No teraz pytanie, jak się przygotować do tego, co nas może czekać, no bo kryzys tak czy siak puka do naszych drzwi.
Ja myślę, robić swoje, to jest jedno z zagrożeń. Ja tam wymieniłem 8 takich optymistycznych informacji, wskaźników, które pokazują, że jest dobrze, idziemy w dobrym kierunku. Nie można tutaj nie powiedzieć o tych zagrożeniach, które mamy, czyli że ten kryzys dopiero się może objawić, że jak zakręciliśmy kurek z dotacjami, to dopiero teraz firmy odniosą porażki, tak? Że dopiero mogą zacząć się zwolnienia, firmy dopiero mogą zacząć padać, tego jeszcze nie wiemy, że w październiku, ja słyszałem 15, zamykają granice niezależnie co się będzie działo w Polsce i nas znowu izolują, taka plotka poszła, nie wiem czy to prawda, ale gdyby do tego doszło, no to jest na pewno masakra pod tym względem, chociaż na szczęście tydzień temu w niedzielę, czy tam w tą niedzielę był marsz przeciw pandemii w Warszawie, więc widzę, że niektórzy poszli po rozum do głowy i jednak protestują. Mam takiego fajnego lekarza, Tomasza Karaudę, który udzielał przedwczoraj wywiad albo przedwczoraj w Onecie i można zobaczyć sobie na YouTubie wywiad. No i on jest taki bardzo zachowawczy i w ogóle, ale z jego wypowiedzi też jakby nie było żadnej paniki. On tylko nawoływał do rozsądku, co każdy lekarz powinien robić. Natomiast no, ja aż z zaciekawieniem otworzyłem oczy, bo mówię, ten człowiek powie prawdę i tam nie było, mamy szpitale przepełnione, ludzie umierają, byłem świadkiem wielu śmierci, nie ma takiej wypowiedzi, jest prośba o rozsądek, żeby zachować, okej. Mi też to pasuje, dlatego że dzięki temu unikniemy wielu innych chorób, no ja chyba poprzednio z tobą w rozmowie mówiłem, jak to fajnie jest, kiedy idziesz do restauracji, facet ma przyłbicę i widać, jak ta przyłbica jest od środka zapluta. A dlaczego? Bo jak ci niesie rosół, to pyta się, a czyj rosół? No i on tam wiadomo, nie? Ale to już nie pada nam do rosołu, tylko pada mu na maseczkę, jest to fajnie. Chociaż z drugiej strony ostatnio byłem w hotelu, gdzie weszli w łapę za klamkę do toalety, no i jest zajęta, więc wchodzę obok. I potem ja słyszę, że gość spuszcza wodę i wychodzi. I ja dosłownie też już wychodziłem, bo ja szybciej się uporałem. Ale on wyszedł. Nie umył rąk, nie? Ja od razu zgłosiłem to do dyrekcji hotelu, bo to jest po prostu nie do pomyślenia, no kurczę, i co on teraz pójdzie i będzie obsługiwał tutaj ludzi albo coś? No na takie rzeczy musimy zwracać i na to na pewno, bo po prostu jest masa innych chorób, która się przenosi przez podanie ręki, przez drogę kropelkową i dzięki temu na pewno mamy w związku z tym jakieś lepsze zabezpieczenia, nie?
To był to taki czujnik powinien być, wiesz, nad toaletą, który tak by wyczuwał i od razu tak mocno pikał, że nie umył rąk, nie umył rąk i wtedy ten ostracyzm społeczny by go zmusił do tego, żeby jednak te ręce zaczął myć. Także widzisz, no może coś cięższego musi przyjść, a nie tylko pandemia, żeby ludzie zaczęli dbać o higienę osobistą, żeby nie narażać innych ludzi. A to oczywiście żarty, mówił zaraz ktoś mnie tutaj...
Ale słuchaj, no żarty żartami, a to ja słyszałem taką wersję, że ostatecznie jak dojdzie do zaszczepienia masowego, szczepienia będą przymusowe, jeżeli się ktoś nie zgodzi, nie będzie mógł ani sprzedawać, ani kupować i będzie oznaczony, nie będzie mógł normalnie chodzić do pracy, będzie wyrzutkiem społecznym. Aha, ja na przykład osobiście boję się szczepień, nie?
No wiesz, no już to nie jest czas, ani miejsce, żeby o tym mówić, niemniej
okej, to lecimy dalej, Ireczku, bo mam jeszcze 3 rzeczy do poruszenia.
No to proszę cię bardzo.
Z takich ciekawych statystyk jeszcze, jak wynika z badania Morizon, nastąpił drastyczny spadek zainteresowania ofertami najmu. W sierpniu, który zawsze był najgorętszym na rynku, popyt na mieszkania w skali całego kraju spadł o 42%, licząc rok do roku. W Warszawie zainteresowanie spadło o 30%, 51% w Poznaniu, a 63% w Łodzi. Więc widać to odbicie, nie? I jest to duże załamanie i ja myślę, że to będzie powodować, że ceny wynajmu, czynsze będą spadać, nie? Myślę, że nawet około 20%. I to ten kryzys raczej myślę, że nam się odbije dzisiaj w czynszach, a nie w cenach nieruchomości, które i tak uważam, że są niedoszacowane, biorąc pod uwagę całą Europę, a jesteśmy częścią Europy i to jest 10. jakby punkt, który przemawia za tym, że te ceny raczej się utrzymają albo będą rosły. Fed utrzymuje niskie stopy procentowe na poziomie 0,25, a USA przeżywa boom w sprzedaży domów największy od 1968 roku.
Coś takiego.
To jest niesamowite. W przedstawionym przez Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej projekcie wynika, że stopy procentowe zostają na tym poziomie do 2023. Więc to przyczynia się do zadłużania. No i dzięki czemu, jak podaje National Association of Realtors, organizacja zrzeszająca amerykańskich pośredników, w lipcu sprzedaż domów na rynku wtórnym w porównaniu z czerwcem wzrosło o 24%, jest to największy wzrost odnotowany od 1968 roku.
A ciekaw jestem, czy Amerykanie kupują te domy za gotówkę, czy w kredycie, bo to jest...
Właśnie nie mam tutaj informacji.
Bo to jest kluczowa informacja, wiesz, no bo jeżeli kupują za gotówkę, to znaczy, że wyciągają oszczędności i inwestują w nieruchomości, czyli też coś, znaczy czują pismo nosem, aczkolwiek dolar no jeszcze cały czas tam stabilnie działa, nie wiadomo co będzie, no bo wiesz, no różne mogą być różne scenariusze w związku z Chinami, w związku tym z wyborami, wiesz, nie wiadomo kto wygra, prawda?
Słuchaj, w ogóle co Biden... do polityki, to słyszałem, że się koalicja dzisiaj czy wczoraj rozpadła.
Znaczy ja nie wiem, czy się rozpadła, no niemniej jednak doszło do pewnego wyłamu podczas głosowań. No ale no to może świadczyć o tym, że możemy niebawem mieć rząd mniejszościowy. No i może też nawet dojść, nie wiem, do przedterminowych wyborów, a kto wygra, zobaczymy.
Ale to nie... dobrze, dlatego że opozycja zawsze powinna być. Niestety u nas nie ma dobrej opozycji, ja to potwierdzam. Ale dzięki temu nie będą przepychane jakieś głupkowate ustawy, które szkodzą naprawdę polskiej gospodarce i przedsiębiorcom i wszystkim, i pracownikom. Może trochę zostanie ukrócony socjal, który się szerzy, wydawnictwo pieniędzy, które bardzo mi się podoba. Nie podoba, przepraszam.
Rozdawnictwo i drukowanie, czyli ten. Ale wiesz co, też usłyszałem dzisiaj, czy wczoraj, już nie pamiętam, że jest pomysł, aby w trybie pilnym odcitować spółki komandytowe i wtedy dojdzie do podwójnego opodatkowania. Bo wiesz, no ludzie nie wiedzą w ogóle, co to jest spółka komandytowa najprawdopodobniej w większości przypadków. I opinia społeczna może mówić w ten sposób, że o tak, nie płacili podatków, to teraz niech płacą. Ale mało kto wie, że współwłaściciele tych spółek normalnie płacą PIT, normalnie są, wiesz, opodatkowani. A teraz dojdzie do opodatkowania podwójnego. No, nie wiem, do czego to prowadzi. Wiesz, tam nie chcę przypominać o krzywej Laffera, bo czym więcej nas się przyciska, tym... Ale wiesz co? Polacy to jest bardzo kreatywny naród. Wiesz, jeżeli się przyciśnie ich z jednej strony, to oni natychmiast znajdują rozwiązanie z innej strony. I muszę ci powiedzieć, że ja mam sporo znajomych, z którymi rozmawiamy i się pytają nawet, tak, w jaki sposób wyprowadzić biznes z Polski. Oczywiście, wiesz, no, nie da rady wyprowadzić biznesu, nie wiem, typu warzywniak, czy produkcję betonu to bardziej, tak, ale są pewne branże, które najprawdopodobniej uciekną z produkcją i z usługami za granicę.
Przekaż mój numer telefonu, niech zadzwonią. Ja prowadzę 23 przedsięwzięcia teraz pod spółkami ZOO, spółkami ZOO komandytowymi, różnego rodzaju i z chęcią bym posłuchał czegoś mądrego na ten temat, bo oczywiście mnie zachęcano nie raz do Wielkiej Brytanii czy tam Czech, ale z drugiej strony zawsze był opór, że to jest niedobre, że to jest ścigane i tak dalej. No zaraz pewnie rząd ukaże wszystkich, którzy wyprowadzają spółki za granicę, nie?
No jeżeli, znaczy wiesz co, no to tak się, wiesz, to, co to znaczy wyprowadzić spółkę za granicę? Wiesz, można założyć spółkę za granicą, a niekoniecznie wyprowadzić ją.
No, no tak, ale proste, to wiesz, wiąże jedno z drugim.
Ale wiesz, no jest wiele osób, które zaczynają o tym myśleć, to jest trochę tak, jak nam pozamykali, wiesz, loty. Wiesz, ja mam znajomych, którzy muszą po prostu być w różnych miejscach, na przykład w Europie, no to oni robią tak, że jadą do Berlina i z Berlina lecą tam, gdzie trzeba po prostu.
W tamtym roku 3 czy 4 razy wsiadałem w samolot, leciałem do Izraela na dobry humus, do Eilatu, żeby odpocząć w weekend na słonecznej plaży. No po prostu przepiękne miejsce. My w listopadzie mieliśmy 35 stopni nad Jeziorem Galilejskim w Beteździe. Są super i naprawdę bardzo fajne warunki. No niestety nie możemy, ale to podobno dlatego, że Izrael chce wykończyć Palestyńczyków. Jak ucina turystykę, to w ten sposób się ich tam pozbędzie. Ale czy to prawda, czy nie? Natomiast ja skomentuję bardzo szybko twój CIT i spółkę komandytową. Wczoraj na zgromadzeniu u nas doradców i zarządu mecenas uspokoił nas, ponieważ podana informacja powinna być uzupełniona o następującą treść, a mianowicie w ten sposób będą opodatkowane tylko spółki komandytowe, które stosują optymalizację podatkową, czyli prowadzą przedsięwzięcia i te przedsięwzięcia są w postaci na przykład spółki ZOO albo akcyjnej, robią z tego na przykład ZOO komandytową po to, żeby właśnie unikać tego opodatkowania CIT w spółce ZOO i jeżeli będą takie działania, które zostaną dostrzeżone, to wtedy na taką spółkę nakłada się ten CIT, a normalnie przedsiębiorcy, którzy raczej nie robią takich rzeczy, no nie będą opodatkowani. Tak podobno jest finał tej planowanej ustawy.
Rozumiem, czyli to jest jakby pętla dla tych ludzi, którzy w ten sposób próbują też nie tylko unikać opodatkowania, ale odpowiedzialności, tak? Gdzie tam komplementariuszem czy komandytariuszem jest spółka ZOO i tak dalej. No rozumiem, no to jest to pocieszające, ale wiesz, no od czegoś, to jest taka metoda małych kroków, wiesz? Taka metoda małych kroków, bo jeżeli się robi coś na rympał, to wzbudza natychmiast opór i takie reakcje rewolucyjne wręcz. A jeżeli zastosuje się metodę małych kroków, to ludzie po prostu się do pewnych rzeczy przyzwyczajają. No i koniec, i tak już to zostaje do końca. Wojtku, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Ale ja jeszcze nie chcę kończyć.
Jeszcze nie, a dobrze, to proszę bardzo. Bardzo
jeszcze
proszę.
Naprawdę ze 3 takie informacje, bo
no dawaj.
Skończyliśmy na domach w Stanach Zjednoczonych. Może ciebie interesuje, ile wynosi średnia transakcja, jeżeli chodzi o domy w Stanach Zjednoczonych.
Proszę bardzo, to ciekawe.
Aha. W ograniczonej podaży znamienny jest wzrost średniej ceny sprzedawanej nieruchomości, która wynosi dzisiaj $304,000.
O, no to ciekawe.
To jest 8,5% wzrostu w skali roku. Po uwzględnieniu wskaźnika inflacji ceny są najwyższe od 2006 roku.
Aha, no to ciekawe. Jest
taki bardzo ciekawy temat. Następnie OECD podaje, że recesja na świecie będzie płytsza niż początkowo sądzono. To jest bardzo budujące, że to PKB ma po prostu nie mieć takich spadków, jak szacowali. Zresztą Polska akurat jest w trzech krajach, które odnotowały najniższy w Unii Europejskiej spadek PKB, co jest znowu bardzo budujące dla nas. Trzeci kwartał w polskiej gospodarce na plusie, tak mamy. Analitycy banku PNB Paribas spodziewają się wzrostu około 6% w trzecim kwartale. Narodowy Bank Polski skupił już ponad 8% długu państwa. W środę 16 września dodrukował kolejne 700 milionów złotych, tym samym skupił w środę obligacje skarbowe za 685 milionów. Z tych 685 milionów Narodowy Bank Polski wydał w środę na zakup obligacji państwowych. 560 poszło na obligacje skarbowe, a 125 na obligacje BGK. Miesiąc wcześniej wydał 357 milionów, tym samym łącznie w czasie kryzysu dodrukował łącznie 104 miliardy. Pieniądze szły na pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, 104 miliardy.
No to bardzo ciekawa, okrągła kwota, która obciąża już nie chyba nasze dzieci, ale wnuki nawet, nie? No bo ktoś to będzie musiał chyba spłacić. Nie? No chyba, że dojdzie, cytując obecnego premiera, do resetu, o którym mówił już podczas pewnego obiadu w słynnej restauracji, nie? Gdzie tam podsłuchano. Nie? To było ładnych parę lat temu już. No, także jakiś jasnowidz chyba.
Takie szybkie wtrącenie, jeżeli masz kredyt bankowy dzisiaj, czasem go nie spłacaj, bo jeżeli by się okazało, że na banknotach zacznie nam przybywać zer, to ten kredyt spłacisz za grosze. To jest najpiękniejszy czas na spłatę kredytu. Taka sytuacja miała miejsce 40-50 lat temu, kiedy można było te kredyty podczas sytuacji, w której ten pieniądz tracił na wartości, była wielka hiperinflacja, potem doszło do dewaluacji, no i niestety lokaty bankowe traciły strasznie, książeczki oszczędnościowe można było wyrzucić do śmieci, a kredyty można było spłacić za grosze, więc...
To prawda, czyli rozumiem, że podobna sytuacja może nastąpić i teraz. Okej, Wojtku, to powiedz mi w takim razie, czy to już wszystkie newsy na dzień dzisiejszy? Jeszcze nie, jeszcze nie, coś masz dla nas.
Wspominałem jeszcze w trakcie o wzroście cen, chciałbym jeszcze dwa słowa zwrócić uwagę, jak ceny zachowywały się w ostatnim roku. Według HICP szybciej niż w Europie drożeją nas ceny regulowane bądź obsługiwane przez państwowe i samorządowe firmy. Z ceną wywozu śmieci na czele, ceny odbioru i zagospodarowania śmieci wzrosły w Polsce aż o 50%, a w Unii Europejskiej tylko 6,5%. Elektryczność podrożała w Polsce dla gospodarstw domowych o 11% rok do roku, gdy w Unii tylko o 0,9%. Z usług państwowych i samorządowych szybko drożały u nas jeszcze ceny dostarczania wody. Płacimy o 13,8% więcej rok do roku, podczas gdy w Europie podwyżki były średnio tylko 2%. O wiele bardziej też w innych krajach niż w innych krajach drożały prowizje w bankach. Usługi fryzjerskie, męskie o 19%, damskie o 13%, dentystów aż o 14%. Więc widzimy, że te ceny rosną dosyć mocno. Owoce 21%. Następnie transport wodny pasażerski o 15%, a więc trudno tu powiedzieć, czy ten koszyk, który jest badany, to nam podają takie rzeczywiste te dane co do inflacji. No i ostatnia rzecz, jaką chciałem poruszyć, to jest odmrażanie kredytów bankowych. Banki powoli luzują obostrzenia, wkład własny znowu obniżony, tylko jeden bank został, BOŚ wymaga 30% wkładu własnego, większość zeszła do 20%, ale mamy cztery banki, które wymagają 10%. W pierwszym półroczu sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 31 miliardów, co oznacza spadek o 0,5% rok do roku. Liczba podpisanych umów spadła o 8%, tak podało Biuro Informacji Kredytowej. Z jego prognozy wynika, że w całym roku banki udzielą kredytów mieszkaniowych o wartości 60 miliardów, co oznacza spadek 8%. To są te rzeczy takie, które gdzieś tam nas mogą hamować. Ale podsumowując, podałem co najmniej 11-12 wskaźników przyczyn, które pokazują, że jest optymistycznie, tak? I że raczej ceny się utrzymają albo wzrosną. Chciałbym może, Irek, żebyś ty powiedział coś pesymistycznego, co usłyszałeś, bo ja nie chciałem, żeby padały firmy, banki, instytucje finansowe. Tak, Home Broker upadł, Victoria's Secret zgłosiła podobną upadłość, tak słyszałem, no i Hertz, światowa wypożyczalnia samochodów, ale nic więcej. No więc bo wczoraj miałem webinar na podobny temat i na YouTubie poleciały komentarze: o, rany, Orzechowski, czarodziej, same dobre rzeczy widzi, on nie widzi kryzysu, on nie widzi chorób, on nie widzi pandemii, on nie widzi bezrobocia, on nie widzi nic, nie widzi dodrukowanych pieniędzy. Nie, no ja oczywiście to widzę, na razie jeszcze skutków tego nie ma. Trudno powiedzieć, czy to się przełoży tak czy inaczej, bo niektórzy analitycy i szkoleniowcy i youtuberzy wypowiadali się, że będzie taka tragedia, a jednak tej tragedii nie ma. Nawet weryfikują swoje wypowiedzi teraz.
Znaczy, wiesz co, coś mi się wydaje, znaczy, wiesz, ja nie jestem ekonomistą, jestem psychologiem z wykształcenia i widzę zachowania ludzkie pod tym kątem, ale no, jakoś przez skórę czuję, że to nas dopiero dopadnie, że wiesz, to działa z pewną inercją, że to jest trochę tak, wiesz, jak odgłos z daleka, wiesz, że tam łupnie, tak, tam błyśnie i dopiero po jakimś czasie huk do nas dochodzi. I coś mi się wydaje, że no, trzeba się przygotowywać na trudniejsze czasy, no bo chcąc, nie chcąc, jeżeli tyle pieniędzy zostało dodrukowanych, no to gdzieś to się musi, kiedyś to się musi odbić. Wiesz, no jakby większość ludzi, no znaczy ekonomiści, których słucham z tego tak zwanego głównego nurtu, oni nie mówią takich rzeczy, bo im nie wolno takich rzeczy mówić, żeby nie wzbudzać paniki, ale są ludzie, którzy w pewnym sensie może nie są ekspertami ekonomicznymi głównego nurtu, ale jakoś te swoje estymacje, te przewidywania przyszłości opierają i na historycznych danych, które kiedyś miały miejsce, a historia bardzo często lubi się powtarzać i kołem się toczyć, są pewne takie symptomy tego, które kiedyś były i ludzie, wiesz, bo to profesor Gwiazdowski powiedział kiedyś coś takiego, że ludzie postępują rozsądnie dopiero wtedy, kiedy wszystkie inne możliwości zawiodą. I wiesz, i może tak na koniec takie pytanie, bo nieruchomości były, są i będą. I teraz, wiesz, też ludzie myślą, że inwestowanie w nieruchomości to jest tylko jeden sposób, tak? Masz pieniądze, kupujesz, wynajmujesz na przykład, tak? Ale jest wiele różnych innych sposobów na inwestowanie w nieruchomości po to, żeby na tym zarabiać. Ale też spotkałem się z takim argumentem, że no wiesz, Irek, ale na Białorusi dzieje się niezbyt dobrze, jak niebawem na przykład będziemy już nie z Białorusią graniczyli, ale z Rosją, a na naszym terenie będą wojska amerykańskie, bo ich zapraszamy tutaj, to może się okazać, że Polska będzie no, polem bitwy. I co wtedy? Tak? Wiesz, no mieliśmy taką sytuację, że te nieruchomości, które kiedyś do kogoś należały podczas II światowej, no już potem wiesz, no były po prostu przekazane komuś innemu. Nie? I nawet te prawa własności miały się nijak do nowej rzeczywistości. Wiesz, ja nie chcę tutaj być czarnowidzem, ale wiesz, no może warto pomyśleć też pod tym kątem i się do tego przygotować. Nie? Czyli wiesz, w co należy inwestować teraz. I tak na koniec jeszcze ci powiem. Wiesz, odwodzi się nas od gotówki, odwodzi się nas od inwestowania, wiesz, w takie rzeczy, które można zbyć natychmiast. Wszystko jest, zaczyna być cyfrowe. I tak sobie myślę, co się stanie, jak nagle ktoś nam wyłączy prąd? Nie internet, prąd. Bo jeżeli wyłączą prąd, no to koniec, to jest kaplica, tak? To nie ma internetu, nie ma nic kompletnie. Ludzie są pozamykani i nie ma prądu.
I środki są na rachunkach bankowych.
No i środków na rachunkach bankowych.
Nie ma już oddziałów bankowych, bo wszyscy w Łodzi jeszcze, na przykład mBank to miał tu placówkę, tam placówkę, na Piotrkowskiej miał placówkę, na Placu Wolności miał placówkę, a dzisiaj jest jeden bank i kilka budek w galeriach, ale galerie się teraz zamykają, więc i tylko internet, tylko telefon. I ostatnio dostałem z... chyba Santandera, albo zaraz zobaczę SMS-a. SMS brzmiał tak, kliknij tu i otwórz konto bankowe. No ja kliknąłem, ściągnęła się aplikacja, no i w tej aplikacji była instrukcja, sfotografuj dowód osobisty, sfotografuj siebie, zamrugaj oczami, porusz głową. Potem dostałem komunikat, nie jesteś podobny na zdjęciu, więc musisz się zgłosić do oddziału, ale idziemy w tym kierunku, że wszystko będzie cyfrowe. Zobacz, jak bardzo szybko kontrole policyjne podczas pandemii przeszły w kierunku cyfrowych, czyli jesteś w domu, masz aplikację, robisz zdjęcie, bo dostajesz SMS-a. No, różnie to może być, chociaż gdybyśmy mieli sobie podyskutować, ja bym z chęcią podyskutował na temat 2016-2017 roku, kiedy sytuacja na Ukrainie była taka dosyć napięta i wojska w ogóle rosyjskie przy granicy białoruskiej miały manewry, gdzie jeszcze wtedy tutaj, pamiętam, i u nas w Polsce były manewry NATO i jeden z generałów wyszedł i mówi: dzisiaj mamy w Polsce taką sytuację, że jak Rosja napadnie na Polskę, to my w 48 godzin nie jesteśmy w stanie Polsce pomóc. Nie jesteśmy w stanie nic przerzucić. Ja się wtedy bałem, nie? W ogóle wtedy opublikowali informację, że Putin ma nowotwór. Zostało mu 2-3 lata życia, więc sobie pomyślałem, każdy chce być rosyjski przywódca zapisany na kartach historii, więc pewnie zaraz Putin na nas wkroczy. I równolegle wtedy w Niemczech padła informacja od rządu, że każdy Niemiec ma bezwzględnie zaopatrzyć się w zapasy na wypadek wojny na miesiąc. Ja pojechałem do Macrona, kupiłem tych rzeczy. Potem się wszystko przeterminowało. Nie wiem, czy Putin wie, czy go nie podmienili, bo...
No potem... więc właśnie chciałem ci o tym powiedzieć. Chciałem się zapytać, który Putin na nas ruszy, tak? Bo ostatnio widziałem taką informację, że tam tych sobowtórów jest dosyć sporo i przeprowadzano jakąś analizę, że to w ogóle to nie jest Putin, tak? Jego żona nawet gdzieś tam coś tam, to nie jest jego jej mąż w ogóle.
Że to żona od niego... Nie, to w ogóle, to trudno, nie? Trudno tutaj...
Słuchaj, w ogóle co się dzieje na świecie, to... Okej, no wiesz, Młynarski kiedyś śpiewał "Róbmy swoje".
A właśnie.
Póki się da. Dopóki się da, róbmy swoje, działajmy, wiesz, no
myślę,
jest taka...
Ktoś, kto kupi nieruchomość, na pewno nie straci w długim okresie. Lepiej mieć te środki zaangażowane w nieruchomości, niech one nie tracą na wartości, niż nie. Myślę, że nie ma się co bać i panikować. Myślę, że lepiej wypłacić pieniądze z banku, niż tam trzymać. Ale przede wszystkim żyć normalnie, dostosowywać się. Będzie ciężej, okej, trochę będzie ciężej, potem przeżyjemy, znowu będzie łatwiej. Myślę, że to w tą stronę.
No dobrze. I tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy nasze dzisiejsze prawie godzinne, najdłuższe ze wszystkich spotkań.
Bardzo ci za to... 20 minut, Wojtek, nie gadaj więcej, 20 minut.
Słuchaj, Wojtku, bardzo ci dziękuję. To już będzie tradycja chyba, że tak w tych okolicach będziemy kończyć, bo tematów jest naprawdę sporo i ja cię nakłaniam do tego, abyśmy się spotykali częściej i komentowali rzeczywistość, która nas jakby zaskakuje cały czas, bo wydaje mi się, że takie dyskusje są cenne, warte, ludzie nas słuchają i też zadają pytania. Także Wojtku, następnym razem możemy sobie porozmawiać między innymi o tej historycznej, o tych twoich doświadczeniach historycznych i może dzięki temu, nie wiem, coś nam wpadnie do głowy, może coś przeczujemy i przewidzimy na przyszłość.
Irek, myślę, że za tydzień czy dwa to jeszcze za wcześnie, ale możemy za tydzień czy dwa spotkać i porozmawiać o życiu, wiesz, o takich rzeczach, które dotykają każdego przedsiębiorcy, czyli jak sobie poradzić, kiedy budzisz się rano zalany potem i nie wiesz co dalej, bo nie wiesz jaka będzie twoja przyszłość, albo w ogóle o doświadczeniach, które mogą na ciebie spadać. Ja mam 23 lata doświadczeń w tym zakresie prowadzenia biznesów pod różnym kątem, więc chciałbym, żebyś przygotował takich trochę właśnie psychologicznych pytań, takich życiowych, takich, gdzie może ja coś powiem od siebie, a internauci, czy przedsiębiorcy, czy zresztą ci, do których kierujesz, kadra zarządzająca, management, będą mogli coś z tego wyciągnąć i też albo zmienić swoje życie, albo polepszyć, albo uodpornić się trochę.
Bardzo fajny pomysł. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Zobaczymy się za około 2 tygodnie i wtedy trochę cię poindaguję i poopowiadasz o swoim życiu, o historii i o tym, co należałoby zrobić, aby po prostu życie było trochę lepsze, łatwiejsze i bardziej radosne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci bardzo.
Dziękujemy. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Hej, hej.